Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. W poniedziałek górnicy rozpoczną na Śląsku akcję protestacyjno-strajkową. Wyślą także list otwarty do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Jak podkreślają, tak zwany rządowy plan naprawczy dla kompanii węglowej jest kuriozalny i polega jedynie na likwidacji kopalń i miejsc pracy, a także łamie wszelkie standardy. Plan dla kompanii węglowej zakłada m.in. likwidację 4 kopalń kompanii węglowej, przeniesienie 6 tysięcy osób do innych zakładów i osłony dla 5 200 zwalnianych kosztem około 2,3 miliarda złotych. Związkowcy alarmują, że zwolnienia dotkną nie tylko górników, ale branże powiązane z górnictwem, co będzie miało dramatyczne skutki dla regionu. Górnicy czują się oszukani przez premier Ewę Kopacz i Donalda Tuska. Rządowy plan nie został z nimi skonsultowany i łamie wcześniejsze uzgodnienia. Konieczna jest większa pomoc publiczna dla tego sektora, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
Do szefa Europy, czyli do pana premiera Donalda Tuska, wystosujemy list otwarty, w którym będziemy wnioskować o to, żeby zainicjował w Parlamencie Europejskim kwestię zmian legislacyjnych dotyczących pomocy publicznej dla sektora węgla kamiennego, hutniczego i dla sektora stalowego, ponieważ są to jedyne sektory przedsiębiorstw w Europie i w Polsce, które nie mogą otrzymywać bezpośredniej pomocy publicznej. Chociażby w roku ubiegłym pomoc publiczna wydawana z budżetu państwa dla sektora średnich przedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, dla sektora produkcji tzw. energii odnawialnej wynosiła 20 miliardów złotych, a jednocześnie pomoc dla sektora górnictwa węgla kamiennego wynosiła 565 milionów.
Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, mówi, że przedstawienie planu naprawczego dla kompanii węglowej powinno zostać poprzedzone audytem sytuacji finansowej poszczególnych kopalń. Tego zabrakło, jak również planu inwestycji pozostałych kopalń, dodaje poseł.
Ten plan jest oparty na papierowych wynikach, można powiedzieć, a nie schodzi do poziomu faktycznego funkcjonowania, co oznacza, że dalej jest to mieszanie, które nie prowadzi do polepszenia stanu górnictwa, ale najważniejsze jest, że nie ma tam żadnej wzmianki na temat inwestycji w kopalniach. Pozostawia się w nowej kopalni węglowej 9 kopalń i w zasadzie w ogóle nie ma mowy o tym, że trzeba w nie inwestować. Otóż bez inwestycji z tymi kopalniami będzie taki sam problem jak z tymi, które są przeznaczone do zamknięcia za niedługo.
Ekonomista dr Marian Szołucha zwraca uwagę, że obecnie trudna sytuacja w górnictwie to efekt błędnej polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Sytuacja zła w górnictwie to także efekt zaniedbań rządu.
Polityka dotychczasowa doprowadziła do stanu, w którym właściwie trudno jest znaleźć jakiekolwiek rozsądne wyjście. Trzeba by albo wyłożyć dużo pieniędzy na uratowanie tych kopalń, które stanęły nad przepaścią, albo je zamknąć, albo też wziąć się po prostu do roboty i zacząć układać strategię, zacząć ją konsekwentnie realizować i zacząć dążyć do wyznaczonych celów. Na to ostatnie niestety rząd się nie godzi. Zostały dwa pierwsze wyjścia. Skoro nie ma pieniędzy, no to zamknięcie, zdaniem pani premier, zdaniem ministrów jej rządu, jest jedynym rozwiązaniem, ale bardzo złym dla górnictwa, dla Śląska i całej Polski.
Związkowcy zapowiedzieli, że nie pojadą na piątkowe spotkanie z pełnomocnikiem rządu do spraw górnictwa Wojciechem Kowalczykiem. W skład komitetu, Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wchodzą Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Sierpień 80 i Związek Kontra. W reakcji na założenia rządowego planu naprawczego dla kompanii węglowej pod ziemią protestuje już około 1000 górników z kopalń przeznaczonych do likwidacji. Prezydent Bronisław Komorowski skierował w czwartek do Sejmu projekt zmian w kodeksie wyborczym. Zakłada on 9-letnią kadencję członków Państwowej Komisji Wyborczej, wzmocnienie roli jej szefa oraz wprowadzenie zasady kwalifikowania głosów nieważnych. Przed podpisaniem projektu ustawy prezydent spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Poseł Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wyraził zadowolenie, że prezydent wprowadził niektóre zmiany proponowane wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość. Dodał także, że potrzeba głębszych zmian.
A zmiany polegają na wprowadzeniu przezroczystych urn wyborczych, polegają na możliwości monitorowania przebiegu liczenia głosów przez obwodowe komisje wyborcze. Tylko te zmiany, proszę Państwa, jeszcze są zbyt małe. Te zmiany powinny iść dużo dalej. Ja zresztą na spotkaniu z prezydentem o tym powiedziałem wprost. Więcej, przedstawiłem prezydentowi Komorowskiemu projekt inicjatywy obywatelskiej, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Uczciwe Wybory. Ten projekt idzie dalej, wprowadza dużo więcej możliwości takich, które gwarantują uczciwe wybory.
Według konstytucjonalistów, jeśli zmiany miałyby zafunkcjonować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, to muszą być wprowadzone najpóźniej do 10 lutego. Prezydent zapowiedział przygotowanie projektu zmian w kodeksie wyborczym po licznych nieprawidłowościach przy liczeniu głosów w ostatnich wyborach samorządowych. W Senacie odbyła się debata nad ustawą budżetową na 2015 rok. Minister finansów Mateusz Szczurek, przedstawiając budżet na ten rok, powiedział, że w tym roku sytuacja gospodarcza Polski będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Dodał, że rząd planuje ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do 2,8 PKB w 2015 roku, ale wynik ten może być lepszy. Szczurek poinformował też, że zgodnie z szacunkami rządu w zeszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 3,4%, a deficyt budżetu państwa był niższy o ponad 17 miliardów złotych od zakładanego. Janusz Szewczak, główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK, powiedział, że w budżecie na 2015 roku jest sporo fikcji.
Bo mamy zapisany tam poziom inflacji na poziomie 1,2%, a tymczasem mamy w Polsce dzisiaj deflację, czyli no spadek cen. W budżecie jest zapisany wzrost eksportu aż o 5%, kiedy wszyscy widzimy dzisiaj, jak trudno jest polskim eksporterom żywności, choćby jeśli chodzi o embargo na wschodzie. Podobnie ten budżet przewiduje bardzo wysokie dywidendy ściągane ze spółek Skarbu Państwa. No a widzimy, jak dużo tych spółek ma problemy, nie tylko w sektorze górniczym. Także myślę, że ten budżet nie ostanie się w takiej formie.
Budżet na 2015 rok Sejm uchwalił w grudniu. Senacka Komisja Budżetowa zarekomendowała przyjęcie przez Izbę 5 poprawek, między innymi zakładających zmniejszenie o 20 milionów złotych środków na Polską Agencję Kosmiczną oraz przeznaczenie ich na inne cele. Prokuratura Generalna skierowała do Federacji Rosyjskiej wniosek o przesłuchanie lekarzy tworzących dokumentację medyczną ofiar katastrofy Tu-154M. Polscy biegli chcą w ten sposób uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzenia sekcji zwłok ofiar, obowiązujących procedur, a także sposobu dokumentowania prowadzonych czynności. Śledczy chcą także ustalić, jak doszło do tego, że w tworzonej przez Rosjan dokumentacji znalazły się nieprawdziwe dane. Tymczasem mecenas Małgorzata Wasserman, córka świętej pamięci Zbigniewa Wassermana, wskazuje, że działania prokuratury od początku budziły wiele wątpliwości.
Ja odbieram działania prokuratury niestety jako od samego początku nakierowane tylko i wyłącznie na to, aby wykonać jakiekolwiek czynności i to postępowanie umorzyć. Ja w ostatnim czasie dostałam postanowienie o zawieszeniu tego postępowania, a wraz z tym pismem, w którym sprzeciwiałam się takiemu załatwieniu tego wniosku przez prokuraturę, przy pomocy prokuratury generalnej złożyłam również inne wnioski dowodowe. W związku z powyższym na pewno będę żalić to zawieszenie postępowania. Muszę powiedzieć, że moje doświadczenie zawodowe wskazuje jednoznacznie, że z samego początku zachowania prokuratury zmierzają tylko i wyłącznie w jednym kierunku.
Śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach podjęto w lipcu 2014 roku. Na rażące błędy wskazywali bliscy ofiar katastrofy smoleńskiej. Nieprawidłowości potwierdziła także prokuratura wojskowa, która w związku z tym zdecydowała się na ekshumację 9 ofiar, m.in. Zbigniewa Wassermana, Anny Walentynowicz, Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej, Przemysława Gosiewskiego, a także Janusza Kurtyki i Ryszarda Kaczorowskiego. Przed ambasadą Kanady w Warszawie odbyła się pikieta w obronie Mary Wagner. Kanadyjska obrończyni życia przebywa obecnie w więzieniu. Trafiła tam po tym, jak w jednej z klinik aborcyjnych w Toronto próbowała przekonywać kobiety, by nie zabijały swoich nienarodzonych dzieci. Mariusz Dzierżawski, członek Rady Fundacji Pro Prawo do Życia, mówi, że nie możemy być obojętni wobec zabijania dzieci.
Mamy wobec Mary Wagner dług, dlatego że za to, co robi w Kanadzie, za jej heroizm w walce o nienarodzone dzieci. Ale mamy wobec niej dług też dlatego, że przyjechała do Polski. Nie możemy być bezczynni wobec tego, że bezbronne dzieci są zabijane. Musimy walczyć o prawdę i o tych najmłodszych. Nasza pikieta to jest również okazja do tego, żeby zmobilizować ludzi do modlitwy.
Mimo że Mary Wagner przebywa obecnie w więzieniu, nadal wypełnia swoją misję. W ostatnim czasie podjęła modlitwę i post w intencji kobiety, która jest osadzona w tym samym więzieniu i jest przygotowywana do tak zwanej aborcji. Mary Wagner zaapelowała przy tym o przyłączenie się do inicjatywy. Pozytywnie na apel odpowiedziało już Bractwo Małych Stópek. Również na jednym z portali społecznościowych poprzez modlitewne okno życia została zainicjowana akcja SMS-owa w tej intencji. Dzięki niej informacja z prośbą o modlitwę i post dotrze do tysięcy osób. Doktor inżynier Jacek Pulikowski otrzymał nagrodę Fundacji Źródła. Kapituła nagrody przyznała wyróżnienie imienia sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny. W sali senackiej Politechniki Krakowskiej nagrodę odebrał doktor inżynier Jacek Pulikowski, autor książek takich jak m.in. Młodzi i miłość, Jak wygrać macierzyństwo czy Wartość współżycia małżeńskiego. Sam laureat mówi, że tradycyjna rodzina jest dziś niezwykle atakowana. Próbuje się podważać jej fundamenty, powiedział doktor inżynier Jacek Pulikowski.
Ludzkość idzie przez rodzinę i świat dzisiaj tą rodzinę nieprawdopodobnie atakuje. Atakuje całą nazwę rodziny, definicję rodziny, próbuje nadawać rodzinom twory, które są biologicznie niezdolne do rodzenia, nie są zdolne do wypełnienia funkcji rodzinnej. I w ogóle świat próbuje dzisiejszemu człowieku powiedzieć, że szczęście leży nie tam, gdzie ono leży. Święty Jan Paweł II mówił, do szczęścia, do źródła płynie się, zbieżność tutaj nas, do źródła płynie się pod prąd, nie ma innej drogi do źródła. Człowiek ma być sobą, czyli człowiek ma być mężczyzna, ma być ojcem, każdy, oczywiście kapłan też ma być ojcem, trzecim tym znaczeniem. Każda kobieta ma być matką, widzimy, jak ucieka od macierzyństwa do ojcostwa. Ucieka od własnego szczęścia.
Profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki wskazał, że jest to wyróżnienie dla osób, które w sposób szczególny zasłużyły się w działalności na rzecz umacniania rodziny.
Mamy już 18 laureatów, a teraz będzie 19. Tym 19 laureatem jest pan doktor inżynier Jacek Pulikowski. Od ponad 30 lat czynnie jest zaangażowany w działalność duszpasterstwa rodzin. A razem z żoną Jadwigą służą swoją wiedzą i doświadczeniem wielu małżeństwom w kryzysie i przygotowują młodych do założenia rodziny. Prowadzą kursy przedmałżeńskie. Jacek Pulikowski prowadzi zajęcia na studium rodziny przy Wydziale Teologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest wykładowcą na kursach dla nauczycieli i kursach przedmałżeńskich.
Fundacja Źródło, ustanawiając nagrodę w 1997 roku, za jej patrona przyjęła sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego. W grudniu 2013 roku ojciec święty Franciszek zezwolił na ogłoszenie dekretu o heroiczności jego cnót. Francuska policja kontynuowała w czwartek poszukiwania dwóch mężczyzn podejrzewanych o atak na satyryczny tygodnik Charlie Hebdo. Tamtejsze media podają, że ukrywają się oni w mieszkaniu pod Paryżem. Ojciec święty Franciszek sprawował dziś rano w domu świętej Marty mszę świętą za ofiary ataku terrorystycznego na redakcję tygodnika, w którym zginęło 12 osób. Z Watykanu wysłano także depesze z przesłaniem dla rodzin ofiar i rannych. Watykańskie media podały, że papież Franciszek rozpoczął poranną mszę świętą mówiąc.
Wczorajszy zamach w Paryżu każe myśleć o wielkim okrucieństwie, okrucieństwie ludzkim, o terroryzmie, zarówno o tym wyizolowanym, jak i terroryzmie państwa. Do jakiego okrucieństwa zdolny jest człowiek? Modlimy się podczas tej mszy za ofiary tego okrucieństwa, za tyle ofiar i prosimy też Boga, aby odmienił serca okrutników.
W czwartek na południu stolicy doszło także do strzelaniny, w której ranny został policjant. Doktor Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, odnosząc się do tych tragicznych wydarzeń, stwierdził, że kraje Europy Zachodniej mają tak zwaną skazę postkolonialną.
Przez to, że przez wieki posiadały kolonie, próbują w jakiś sposób poprzez nadmierną i źle rozumianą tolerancję przyjmować określone grupy, środowiska z państw, których te kraje posiadały przed laty kolonie. I jakby tutaj poziom poprawności politycznej wymagał to, żeby w jakikolwiek sposób nie krytykować mniejszości, nie krytykować radykałów, w tym przypadku islamskich, francuskich, ponieważ to jest mniejszość, Francja powinna być tolerancyjna, Francja powinna być otwarta, przede wszystkim ugrupowania lewackie we Francji, Wielkiej Brytanii czy też w Niemczech wprost promują i odwołują się do elektoratu właśnie islamistów.
Czwartek we Francji był dniem żałoby narodowej. Justyna Kowalczyk zajęła 6. miejsce w biegu na dochodzenie na 15 kilometrów techniką dowolną. 5. etap narciarskiego cyklu Tour de Ski wygrała Norweżka Marit Bjergen. Na starcie stanęły jeszcze dwie reprezentantki Polski. Sylwia Jaśkowiec była 17., a Kornelia Kubińska 29. Michał Hernik zmarł wskutek przegrzania organizmu i odwodnienia, poinformowali organizatorzy rajdu Dakar. Polski motocyklista został znaleziony martwy we wtorek na trasie 3. etapu rajdu w Argentynie. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.